Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Rodzina środowiskiem Królestwa Bożego. Kilka dni temu rozpoczęliśmy nowy 2022 rok. Chwała Panu. To już 20 rok naszego cyklu rozważań o duchowości pod tytułem Duc in Altum. Wielkimi krokami zbliżamy się do 1000 odcinka, którym zamierzam zamknąć ten cykl. A tymczasem na progu nowego roku bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, którzy od tylu lat śledzą na bieżąco lub też przez internet prezentowane tu treści. I życzę wszystkim, aby Chrystus, wcielone Słowo, wszystkim nam pobłogosławił. A dzisiejsze rozważanie przypada w uroczystość Objawienia Pańskiego, zwane Świętem Trzech Króli. Ewangeliści opisują, że z pogańskich krajów na wschodzie przybyli trzej mędrcy, którzy, kierując się wskazaniami astrologii, poszukiwali nowonarodzonego króla żydowskiego, aby oddać mu hołd. Kiedy go odnaleźli, upadli przed nim na ziemię w geście uniżenia i złożyli dary, które wyrażały uznanie go za boskiego Mesjasza i króla. Złożyli złoto, kadzidło i mirrę. Poprzez nich Zbawiciel objawił się narodom pogańskim, a więc poganie dostąpili udziału w zbawczym dziele przedwiecznego Słowa, które stało się ciałem. W nawiązaniu do ewangelicznych opisów, w ostatnich latach w Polsce i w katolickich środowiskach za granicą coraz bardziej upowszechnia się piękna tradycja organizowania orszaków Trzech Króli. Biorą w nich udział całe rodziny. Warto zauważyć, że w istocie te publiczne manifestacje wiary są hołdem składanym Jezusowi Chrystusowi Królowi. W barwnym, radosnym orszaku podążamy za mędrcami ze wschodu, aby oddać cześć jedynemu Królowi Jezusowi Chrystusowi. Przedziwny to Król. Choć ma postać bezbronnego dziecięcia, jednak jest wcielonym, odwiecznym Słowem Ojca, drugą boską osobą Przenajświętszej Trójcy, błogosławionym i jedynym władcą, królem królujących i panem panujących, jak pisał święty Paweł Apostoł. Jego władza nie jest oparta na militarnej sile, lecz na miłości, do której wzywa on swą dziecięcą bezradnością i której potem naucza, uzdrawiając chorych, wyrzucając złe duchy, a wreszcie oddając swe życie na krzyżu za zbawienie całego świata. Jednak pierwsze objawienie Jezusa Chrystusa dokonuje się w środowisku ludzkiej rodziny. Po raz pierwszy w rodzinie Najświętszej Maryi i Józefa, a od tamtej chwili w każdej ludzkiej rodzinie, która otwarta jest na nowe życie, zarówno to biologiczne, jak i duchowe. Zatem rodzina chrześcijańska staje się podstawowym środowiskiem uobecniania królowania Chrystusa, uobecnianiem Jego Królestwa. Tym bardziej nie dziwi fakt, że we wspomnianych orszakach Trzech Króli podążających do Chrystusa Króla uczestniczą całe rodziny. Jest to ich publiczne świadectwo, że w nowym narodzonym dziecięciu uznają oni Jezusa Chrystusa za swego Króla i Pana. świetle nauki Kościoła nie ulega wątpliwości, że chrześcijańska rodzina ma szczególne znaczenie w budowaniu i szerzeniu Królestwa Bożego, to znaczy w podporządkowywaniu całej doczesnej rzeczywistości Bożym prawom i Bożemu porządkowi. Jest to porządek oparty na poszukiwaniu prawdy i poszanowaniu życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, na podążaniu drogą świętości i trwaniu w łasce uświęcającej, na zabieganiu o sprawiedliwość, miłość i pokój. Szczególnie zwrócił na to uwagę święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, wydanej 22 listopada 1981 roku, a więc w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, co jest bardzo wymowne. Wielokrotnie też w tym dokumencie papież ukazuje związek małżeństwa i rodziny z tajemnicą Królestwa Bożego oraz przypomina konkretne zadania chrześcijańskiej rodziny w zakresie jego uobecniania. Przypomnijmy więc pokrótce zawarte tam treści. Oprócz wielu zadań, jakie rodzina chrześcijańska ma do spełnienia, jednym z zasadniczych według Jana Pawła II jest powołanie do budowania Królestwa Bożego w dziejach poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła. To numer 49 tej adhortacji. Kościół bowiem został ustanowiony przez Chrystusa właśnie dla szerzenia Królestwa Bożego w świecie. Rodzina zaś pozostaje w ścisłym związku z Kościołem. Już bowiem od starożytności nazywana jest eklezjolą lub ecclesia domestica, czyli Kościół w miniaturze, co oznacza, że jest ona swego rodzaju żywym odbiciem i historycznym ukazaniem tajemnicy Kościoła. O ile więc rodzina chrześcijańska pozostaje we wspólnocie wiary z Kościołem, jako wspólnotą ochrzczonych uczniów Chrystusa, o tyle uczestniczy w doświadczeniu ziemskiego pielgrzymowania ku pełnemu objawieniu i realizacji Królestwa Bożego, uczy papież rodziny. Już samo przygotowanie do małżeństwa, rozumiane jako kroczenie drogą wiary, zdaniem papieża pozwala narzeczonym odkrywać, poznawać i dobrowolnie przyjmować powołanie do pójścia za Chrystusem i służenia Królestwu Bożemu w stanie małżeńskim. Rodzina chrześcijańska, jak uczy dalej święty Jan Paweł II, buduje również Królestwo Boże w dziejach przez samą codzienną rzeczywistość, określoną i wyznaczoną przez jej warunki życiowe, a więc poprzez miłość małżeńską i rodzinną, przeżywaną w jej nadzwyczajnym bogactwie wartości i wymogów pełni, wyłączności, wierności i płodności, wyraża się i realizuje udział rodziny chrześcijańskiej w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Miłość i życie stanowią zatem rdzeń zbawczego posłannictwa rodziny chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościoła, uczy święty Jan Paweł II. Rodzina, pozostając w wewnętrznej jedności z Kościołem jako ludem królewskim, wezwana jest do służby Bogu i ludziom, o czym święty papież pisał w słowach. Tak jak Chrystus sprawuje swoją władzę królewską, oddając się na służbę ludzi, tak chrześcijanin znajduje autentyczny sens własnego udziału w królewskości swego Pana, uczestnicząc w Jego duchu i w postawie służby człowiekowi. Mówiąc o zadaniach rodziny wobec wspólnoty Kościoła, nie można jednak zapominać, że ma ona również doniosłe zadania społeczne. W myśl Soboru Watykańskiego II, podjętego przez Jana Pawła II, rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, a tym samym powinna być szkołą zaangażowania w życie społeczne, gdyż nie jest to tylko troska o żywotne jej interesy, ale jest to misja na rzecz budowania Królestwa Bożego. Papież pisze, że zadanie społeczne i polityczne wchodzi w zakres tego królewskiego posłannictwa czy służby, w której małżonkowie chrześcijańscy uczestniczą na mocy sakramentu małżeństwa, otrzymawszy jednocześnie przykazanie, od którego nie mogą się uchylić, oraz łaskę, która ich wspomaga i ożywia. Pełniąc to posłannictwo, rodzina wezwana jest, aby szerzyć sprawiedliwość, pojednanie, braterstwo i pokój oraz by być dla świata znakiem jedności, świadcząc o Królestwie i pokoju Chrystusowym, do którego zmierza cały świat. To słowa z 48 numeru tej adhortacji. Kończąc adhortację Familiaris Consortio, święty Jan Paweł II wyraża pragnienie, aby Chrystus Pan, Król Wszechświata, Król Rodzin, był obecny jak w Kanie w każdym ognisku chrześcijańskim, aby dać mu światło, radość, pogodę i męstwo. Następnie pisze: w dniu uroczyście poświęconym Jego Królewskości błagam Go, aby każda rodzina umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjście na świat Jego Królestwa, Królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju, do którego zdążają dzieje. Zarysowaną tu myśl papieża Polaka podejmuje również papież Franciszek w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia o miłości w rodzinie z 2016 roku. Papież zawarł tam m.in. gorący apel: niech rodziny chrześcijańskie nie zapominają, że wiara nie odsuwa nas od świata, ale wszczepia nas weń głębiej. Każdy z nas odgrywa bowiem szczególną rolę w przygotowaniu do tego, by nastało Królestwo Boże w naszym świecie. Rodzina nie powinna myśleć o sobie jako zamkniętym obszarze, wezwanym, by chronić się przed społeczeństwem. Niech nie trwa w oczekiwaniu, ale wychodzi poza swój obręb w solidarnym poszukiwaniu. W ten sposób staje się miejscem integracji osoby w społeczeństwie i punktem łączącym sferę publiczną i prywatną. Na zakończenie tej refleksji pragnę przypomnieć, że kilka tygodni temu obchodziliśmy piątą rocznicę doniosłego wydarzenia, którym była proklamacja jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Miała ona miejsce 19 listopada 2016 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Liturgii z udziałem około 50 biskupów, ponad 1000 kapłanów i około 150 tysięcy wiernych z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na czele przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Sam zaś akt proklamował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. W akcie tym w imieniu całego narodu wypowiedział znamienne słowa: w naszych rodzinach króluj nam Chryste. A następnie dodał: przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci. To są zobowiązujące słowa, które pokazują, że budowanie Królestwa Bożego w świecie, a także w Polsce, zaczyna się nie inaczej jak od rodziny. Taki bowiem porządek ustanowił Bóg, skoro w planach swej opatrzności zdecydował, że wejdzie w doczesny porządek i odnowi go nie inaczej, jak właśnie rodząc się dziecięciem w ludzkiej rodzinie.